To dzisiaj będzie relacja z wycieczki, proszę Państwa. Włodzimierz Szaszkiewicz, dzień dobry, witam w audycji Ładne Kwiatki. A na wycieczce jesteśmy w Laskowicach Pomorskich. Katarzyna Zalewskiej-Taylor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Która ma obsesję irysową.
No tak to można nazwać, delikatnie rzecz ujmując.
Całe ogromne, wielkie pole irysów. I trzeba przyznać, ta obsesja w Polsce jest mało znana.
Coraz bardziej znana. Od kilku lat irysów się pokazuje na rynku
jest
coraz więcej.
Jest na pewno tulipanowa, tak? Ta pochodząca jeszcze z Holandii. Tak. Cały świat może oszaleć na punkcie jakiegoś gatunku kwiata.
Ale rośliny. To może dlatego, że dostęp do tulipanów mieliśmy jednak choćby pod względem tym, że to jest bliżej. Mhm. A tak najbardziej znani skrzyżowania irysów są Amerykanie, Australijczycy, znaczy teraz już nie ma australijskiego hodowcy. Już się wycofał, natomiast no, gro tych
znanych...
Był
jeden?
Tak, ale za to robił, że tak powiem, nieelegancko robotę za całą Australię.
Naprawdę?
Barry Blight. Doskonały hybrydyzer.
Bo ty należysz do tych różnych towarzystw irysowych na świecie.
Tak, dokładnie.
I do amerykańskiego, i tego też. Australijskiego. Tak?
Australijskiego nie ma, ale do francuskiego też należy, do brytyjskiego i tak dalej. Nasze polskie, czyli środkowo-europejskie już nie istnieje od roku.
A to jest dobry czas kwitnienia irysów. Teraz tych niskich.
Teraz tych niskich, tak. Czyli te, które mają do 40 cm wysokości. One są najwcześniejsze, chyba najbardziej cieszą, bo to jest taka pierwsza feria kolorów w sezonie.
Chociaż te wysokie, tak, które zakwitną tak. Za jakieś 2-3 tygodnie?
2-3 tygodnie myślę, że tak.
One jednak są potężniejsze,
są
mają
bardziej spektakularne.
Kwiaty, są spektakularne. Mm-hmm. To trzeba przyznać.
To trzeba przyznać.
Jak zwykle wycieczka to z moją drugą połową, czyli z panią Giną.
Tak, i ja się muszę już na samym początku wtrącić. Dlaczego? Ale dlatego, że jadąc do ciebie, zastanawialiśmy się, Włodek mówi irysa, ja mówię kosaćce. I ja mówię, ale jaka jest różnica? Włodek mówi, wiesz, to pewnie jest taka różnica, że te małe są kosaćce, a te duże są irysy, to jedziemy teraz na kosaćce do Kaśki. No mówi, no nie wiem. I wiesz, tak to między nami zostało,
no
ty Kasia nam wytłumaczysz, o co chodzi.
I te to są kosaćce.
Okay.
Aha, w
to
ten
jest,
sposób.
To jest taka bardzo popularna, można powiedzieć, tradycyjna, stara nazwa irysów.
A wiesz, irysy to mi się zupełnie z czym innym kojarzą,
zupełnie,
z cukierkami.
Z cukierkami, tak. Z dawnych dobrych czasów.
Z dawnych dobrych czasów.
Ale ja jak myślę o mojej babci i żółtych, bo były wysokie żółte, tak. To ona na nie zawsze mówiła irysy. A kosaćce poznałam dopiero, jak kupiliśmy dom, co było 9 lat temu i zostały po poprzedniej właścicielce kwiaty i mamy do tej pory niskie, fioletowe kosaćce.
To zależy od regionu. W niektórych regionach nazywa się irysy, na innych to są kosaćce.
Natomiast, a do ciebie to generalnie te irysokosaćce przyszły z Wysp Brytyjskich, tak?
No niby tak, natomiast...
Bo ty tam jakiś czas mieszkałaś?
Ja tam mieszkałam 16 lat i nowy ogród robiliśmy wtedy, przy nowym domu.
Przy domu, tak?
Tak. I od mojej sąsiadki, już świętej pamięci, takiej prawdziwej angielskiej starszej pani, w typie Agaty Christie troszeczkę, ona mi wtedy dała kępę fioletowych irysów. Takich bardzo, bardzo tradycyjnych. One teraz się nazywają, ta grupa nazywa się historyczne. Czyli te tradycyjne, takie proste płatki.
Jak róże.
Tak, dokładnie. I dostałam od niej, one się rozrosły i sobie tak wymyśliłam, że byłoby fajnie, gdyby przy tej fioletowej kępie była kępa biała, a tu kępa żółta, ponieważ takie tylko irysy wtedy znałam. Było to w 2009 roku. Takie tylko znałam, więc od razu do internetu szukać sezonek, czyli kłączy. I no i wtedy się okazało, że tych odmian, już nowych odmian jest bardzo dużo.
Nie to, hybrydowe?
Czyli te już według tej nowej mody, że tak powiem, że one są zupełnie niepodobne do tych starego typu. I, no i tak to się wtedy zaczęło praktycznie.
Podobno było tak, że miałeś cały ten ogród przy nowym domu irysów.
Tak, tak, tak. Ja po roku już miałam prawie 200 odmian. To był... No niestety u mnie tak to wygląda, że jest takie kompulsywne właśnie zachowanie.
Chciałam właśnie się zapytać, czy we
jak miłość, to idziesz tak, do końca, tak?
Tak, albo się zakochuję od razu, albo nigdy. I tak to wyglądało, że wtedy kupowałam wszystko i wszędzie i tak dalej. Natomiast po jakichś 2-3 latach już zaczęłam to selekcjonować, już kupowałam tylko nowsze odmiany. Starsze poszły do sąsiadów i tak dalej. Natomiast w tej chwili, po wielu latach pracy z irysami, wypracowałam sobie taką metodę, że kupuję po kilka odmian od każdego hodowcy tylko ostatnich, najnowszych rejestracji. No bo te poprzednie to albo miałam, albo mnie nie interesują.
Ba, bo ty sama rejestrujesz i nowe krzyżujesz. Odmiany krzyżujesz, tak?
Tak.
Uwaga, uwaga, to jest audycja Ładne Kwiatki. Panie rozmawiają o kolorach. Któraś ma coś we włosach, tak? Jakiś komar.
Komar był na chwilę, ale odleciał. Zobaczył, że mam dużo lakieru i już wszystkim innym
powiedział. Katarzyny Zaleckiej, Taylor, jesteśmy w Laskowicach Pomorskich. Proszę Państwa, u dziewczyny, która ma hopla na punkcie irysów, jakoś ta miłość jej nie opuszcza.
Nie, nieustannie od 2010 roku. Powiem więcej, narasta.
Nie znudziło ci się?
Nie znudziło mi się, ponieważ to jest ta doza adrenaliny, która jest niezbędna dla każdego hodowcy. I wyjaśnię, skąd adrenalina.
No właśnie, jaka tu może być adrenalina w ogrodzie?
Ładnie, pięknie, wyglądałoby, że relaksująco.
Spokojnie. No to wyobraź sobie, że jak się zrobi taką krzyżówkę i potem są wysadzane sieweczki i jest godzina 3-4 rano, kiedy robi się widno i zaczynają się otwierać, to wtedy się chwyta kawę i leci się na pole, żeby zobaczyć,
co z tego wyszło.
Co z tego wyszło.
Czy to ten kolor, który miałaś na
czy
myśli?
Czy mnie zachwyci, czy mnie zaskoczy? Znaczy mnie zazwyczaj zaskakują, bo ja mam niekonwencjonalny dosyć sposób dobierania irysów do krzyżowania. I ten moment, kiedy on się zaczyna otwierać i wydaje ci się, że on będzie na przykład czarny. Bo wiele tak wygląda, kiedy się zaczynają otwierać.
Czyli jednak chodzi o kolor.
Nie tylko.
Nie tylko.
Ale pierwsza rzecz to jest kolor. Widzisz, tutaj na przykład ten pąk wygląda na prawie czarny.
Tak, prawie.
Otworzy się i może być fioletowy, a może mieć w środku jakąś wariację. Więc to jest od momentu lekkiego otwarcia pąka do zupełnego otwarcia kwiatu. Nie wiesz, z czym masz do czynienia.
A ja od razu widzę tutaj jedną tabliczkę. Czy to znaczy, że te wszystkie, te załóżmy 9 tutaj, to jest jeden?
Nawet więcej.
Nawet więcej.
Tak.
A ten się tutaj wziął i po prostu niechcący
jeden
ten
żółty.
Nie, po prostu nigdy nie wiesz, co ci wyjdzie z mieszanki genetycznej.
Naprawdę?
Tak naprawdę. Tak.
Czyli obok tych czarnych, które się mogą okazać fioletowe, nagle jeden wyszedł żółty.
No dobrze, dobrze, dobrze. Rozmawiamy teraz o tym, że to jest taka hodowla polegająca na przypadkowości, ale to wcale tak nie jest. No przecież można wyhodować odmianę, która będzie albo cały czas czarna, albo cały czas żółta, albo tam dwu, trzy, cztero barwno. Być może tak, a być może nie.
Otóż tak, konkretna krzyżówka teoretycznie powinna dać jakieś oczekiwane efekty kolorystyczne. Mhm. Tak samo co do siły rośliny, tak samo co do okresu kwitnienia. Teoretycznie tak.
To są te następne rzeczy, na które zwracasz uwagę. To zaczęłaś mówić przede wszystkim kolor, a później...
Jak radzi sobie roślina, czy kwitnie odpowiednio, czy w przypadku irysów wysokich, czy jest rozłożony kwiat równomiernie na łodydze. I no, wiele jest takich rzeczy, które irys teoretycznie powinien spełnić, żebym uznała, że jest warty, żeby go zarejestrować. Natomiast wystarczy czasami, że jest inna pogoda. Albo, że jest słabszy pyłek. Albo, że tego pyłku jest więcej. Albo, że pszczoła się dołoży. Albo, że trzmiel coś przyniesie. I już mamy coś zupełnie innego.
I to jest ta adrenalina. Aha,
bo rozumiem, że ty sama zapylasz te irysy, tak?
Tak, tak.
Ale potem jeszcze działają owady.
Tak, teoretycznie mogłabym usunąć płatki dolne, wtedy jakby owady tracą lądowisko i nie mogą już jadać, chociaż to nie do końca zatrzymuje. Natomiast teoretycznie jest to taka metoda. Natomiast ja tego nie robię, ponieważ uważam, że w naturze nie można wszystkiego linijką odmierzyć i niech one sobie też popracują.
No dobrze, masz jednego irysa, przepięknego, choć przypadkowego. I teraz co, biegniesz z nim, czy robisz mu zdjęcie i piszesz tam do tej Francji, czy Anglii, czy do Stanów i mówisz, halo, rejestruję, to jest mój, taki właśnie wyszedł.
Chciałoby się, tak szybko.
No, bo to wiesz, a inni napiszą do ciebie, dobrze, Kasia, to przysyłaj nam.
Wygląda to w ten sposób...
Kłącza przysyłaj tego irysa.
Tego się nie, kłączy się nie wysyła. Mhm. Wygląda to w ten sposób, że jak zakwitnie taka krzyżówka, ileś tam tych siewek jest, załóżmy, że z tych, nie wiem, 20, dojdę do wniosku, że chcę zachować jedną, ponieważ albo już jest interesująca, albo ma zadatki na to, że będzie w przyszłym sezonie lepsza. Lepsza, czyli ładniejsza, pełniejsza, bujniejsza i tak dalej, i tak dalej. I wówczas czekam do następnego roku, żeby ona powtórzyła cechy, żebym widziała, że tak samo się ładnie rozrasta, że to nie jest przypadek, że ten kolor jest utrzymany, zachowany, że kształt kwiatu jest taki sam, że tam się nic po drodze nie zdarzyło. To jest rok drugi. Trzeci rok to taką kępkę, która przez te 2 lata mi narośnie, podzielę i przesadzę na inne miejsce, żeby mieć z kolei pewność, że każde skłonczy, które zostało podzielone, da to samo. To jest jakby podwójne potwierdzenie tego, że to jest roślina stabilna i że będzie powtarzać cechy. I po tych trzech, ja zazwyczaj robię to po 4, tak na wszelki wypadek, latach, dopiero wtedy mogę zarejestrować roślinę w Międzynarodowym Rejestrze Irysów w USA. Z pomocą takiego formularza, teraz robimy to online. Tak wygląda procedura.
I nadaje
oczywiście
tak?
imię, które albo będzie zaakceptowane, albo nie, ponieważ trudno jest w tej chwili czymś zaskoczyć przy takiej ilości irysów, które są rejestrowane. Także musi to być, to jest tak naprawdę najtrudniejsza część.
Nazwa?
Tak.
Mnie interesuje.
No nie ma irysa o imieniu, przepraszam bardzo, o imieniu Włodzimierz.
No i niekoniecznie musi być.
Zaraz.
A może jest?
A może jest?
Myślę, że jest, ale nie Włodzimierz, tylko w połączeniu z czymś. Mhm. Ale to możemy nadrobić. No,
Włodzimierz Dobrze. Lenin.
Na przykład.
Bardzo dziękuję. Bardzo
proszę.
Pani już bardzo dziękujemy.
Ale
w takim razie dzisiejsza audycja to o irysach właśnie jest. Proszę Państwa, jak Państwo słyszą, niedawno byliśmy na polu tulipanowym, tak? I tam od czasu do czasu rzeczywiście są te nowe gatunki, nowe mieszanki. Przepięknie, cudowne. Ale od czasu do czasu pojawi się z tej nowej mieszanki taka stara odmiana, jak gdyby.
Bo
nagle czerwony tulipan wyrośnie.
Po pierwsze, irysy muszą rosnąć, przepraszam, mówimy o tulipanach. Tulipany muszą, jeżeli są odrębne kolory, muszą rosnąć z daleka od siebie, ponieważ one się przez cebulę potrafią się ujawnić geny recesywne, czyli po prostu wracają do starych pierwotnych odmian.
No właśnie chciałem zapytać, czy takie geny mogą pojawić się wśród irysów?
W irysach nie ma tego problemu.
Po prostu i już.
Po prostu nie ma. Jeżeli jest dobrze roślina, że tak powiem, przetrenowana na początku, sprawdzona, po tych 3-4 latach tam się nie powinno nic dziać. Ona powinna być już stabilna. Chyba, że ktoś to rejestruje po 2.
Chcę wrócić do tego, jak po 4 latach jesteś zadowolona z tego koloru, z wyglądu i tak dalej i rejestrujesz to, to czy ty swoim nazwiskiem jak gdyby gwarantujesz, że ona rzeczywiście powtórzy w taki sposób kwitnienie i te wszystkie
Siłą
swoje
rzeczy.
Cechy?
Tak. Siłą rzeczy, jeżeli ja to rejestruję, to wychodzi pod moim nazwiskiem, to po prostu nie może się zdarzyć, tak? Będzie to w czyimś ogrodzie później, bo ja generalnie, no, że powiem wprost, nie handluję irysami, tylko je krzyżuję. Natomiast są często jakieś tam nadwyżki i wówczas to
Ale
idzie.
Dla kogo to robisz? Dla siebie? Dla satysfakcji?
Dla miłości?
Adrenaliny.
Dla tej adrenaliny
o 3 rano. Słuchaj, i filżanki kawy przy tym.
No i jeszcze ja to jest rozumiem, bardzo, Kasia, bardzo, tak? bardzo ważne pytanie. Odmian i gatunków całe mnóstwo. Proszę Państwa, tu jest ogromne pole kolorowych irysów. Każdy inny.
Tak.
Jak teraz dowiedzieć się, że to jest nowa odmiana?
Jest światowy rejestr, o którym wspominałam. Wystarczy wpisać nazwę takiego irysa i można to sprawdzić w tym rejestrze.
Tam wiesz, biel z różem na przykład, tak? No, ta żółć, o której
mówiliśmy. Tu mamy
do
czynienia z siewkami. To jest część ta szkółkarska, gdzie irysy podlegają dopiero selekcji. Natomiast jak przejdziemy do tamtej części...
To tam dopiero wszystko się mieni w oczach, tak?
Tak, bo tam są odmiany, które ja ściągam, tak jak mówiłam, z całego świata, żeby mieć na czym pracować. Więc żeby mieć na czym pracować, muszę mieć dobry materiał, czyli muszę mieć najnowszy materiał siłą rzeczy. Każda roślina, którą ja ściągam, gdzieś tam kupuję, ona ma swoją nazwę. Taką nazwę wpisujemy właśnie w wyszukiwarkę, oznaczamy, czy to jest irys wysoki, czy niski i możemy sprawdzić, kiedy jest wyhodowana, przez kogo, w którym roku była introdukowana i wszystkie detale dotyczące takiego standardu tej odmiany.
Tak myślę sobie, czy to nie jest czasami zadanie z matematyki, tak? Jeżeli jest, nie wiem, ile jest tysięcy odmian irysów w takim razie.
Myślę, że nikt ci na to w tej chwili nie odpowie, ponieważ...
Ale to 2000, 20 tysięcy,
myślę,
milion?
Że to są dziesiątki tysięcy.
Dziesiątki tysięcy po prostu.
Jest po prostu wiele osób, które robią to bardzo hobbystycznie. Mhm. I te osoby też rejestrują. Natomiast bardzo często są to niestabilne, dlatego ja uważam, że 4 lata to jest takie minimum obserwacyjne.
Rozumiem. A gdy jechaliśmy tutaj do ciebie, to Gina mnie pytała, czy ona, Kasia, ma narodową hodowlę irysów w takim razie?
Nie. Nie, nigdy jakoś nie było to moją, że tak powiem, ambicją mieć narodową hodowlę irysów. Chociaż może kiedyś o tym pomyślę. Jest w tej chwili, jeśli chodzi o irysy niskie, czyli te, na które patrzysz, tych odmian jest około 500.
Tu u ciebie?
Tych niskich, tak. Mm-hmm. I to są, tak jak mówiłam, najnowsze odmiany, jakie możesz zobaczyć. To samo jest z irysami wysokimi, które będą niedługo kwitły. To też są najnowsze odmiany i też mniej więcej w tej liczbie.
To jest opowieść o szaleństwie, proszę Państwa, Katarzyny Zalewskiej-Taylor. Moje pytanie brzmi, czy irysy, proszę Państwa, są drogie? Gdyż ponieważ stało się tak, że moja partnerka Gina...
Zapałała miłością.
Zapałała miłością, tak.
Pierwszą, tak.
Do irysów.
To zależy, o jakich irysach mówimy. Ponieważ...
Wyfikanych niestety.
Takich. Mhm. Czyli... potocznie zwanych kolekcjonerskimi,
tak.
Bo to jest takie słowo klucz. Mhm. Proszę Państwa, otóż możemy kupić irysy praktycznie wszędzie, począwszy od OBI po inne centra handlowe. Natomiast nigdy nie wiecie Państwo, co kupujecie, to po pierwsze.
Jak z tulipanami trochę,
jak
prawda?
Jak z tulipanami. Mhm. Po drugie, są to rośliny bardzo często, jak to się mówi w naszym języku, pędzone.
Tak, podtuczone. Ja
czyli,
je nazywam.
Tak, czyli po 2 latach zginą.
A dlaczego?
No bo on, jeżeli jest ktoś cały czas na sterydach, mhm, i w końcu tych sterydów mu brakuje.
I trafi do takiej normalnej, zwyczajnej ziemi.
Trafi w normalne
ziemi, tak?
Środowisko, do normalnej ziemi, która nie zawsze jest idealna. Aha. To po
A
prostu zaczyna
brakować.
W
naszym przypadku byłoby tak, że trafi na południowy stok i musi sobie tam dać radę.
To jest bardzo dobry stok dla irysów.
Bo irysy lubią słońce.
Tak. To mi Włodzi już też mówił, ale chociaż przyznam szczerze, że teraz o tym nie pamiętałam, jak jechaliśmy. To w zeszłym roku o tym rozmawialiśmy, prawda?
Tak.
Po tym, jak wróciłeś z Agnieszką Hubenę-Żukowską, to rozmawialiśmy o tym. Ale teraz
Kasia,
wracając...
Kiedyś byliśmy, proszę Państwa, to dla słuchaczy informacja, że byliśmy tu kiedyś z Agnieszką Hubenę-Żukowską.
Ale wracając jak gdyby do tego tematu, to rzeczywiście ja już mam takie doświadczenie, że należy kupować rzeczywiście w sprawdzonej, najlepiej w sprawdzonej szkółce
hodowcy po prostu, który wie, co sprzedaje i gwarantuje swoim nazwiskiem, że ma się to, czego się chciało.
Mało tego. Wiesz, gwarantuję to jest jedno, bo ja bym się bardziej pytała, dlaczego. Tak, to jest takie źródło też informacji, prawda? Co się stało, co się zadziało, bo to mnie bardziej by interesowało.
Tylko niezależnie od tego, jak ty delikatnie byś to powiedziała, to ja bym wiedziała, że ja nie sprostałam. Mhm. A że ja bardzo sobie cenię moje nazwisko. Tak, to tak, to osobnicze.
Ja za to już nie odpowiadam, słuchaj.
Co to znaczy sprawdzony hodowca?
Sprawdzony hodowca to jest taki, którego przede wszystkim wiemy, że krzyżuje.
Aha.
Mamy do czynienia i z jak ja to nazywam, krzyżowcami, czyli krzyżującymi, czyli tworzącymi nowe odmiany. I
najlepsze irysy są w Malborku, rozumiem.
Jeszcze nie, ale pracuję nad tym. Jest druga grupa, czyli to są ludzie, którzy po prostu handlują irysami. Mhm. I im zależy na tym po prostu, żeby sprzedać.
A i można... Czyli można...
jest marką też, prawda?
Jeżeli chodzi o hodowcę, tak.
Czyli można ich rozpoznać, rozumiem, potem, że prowadzą irysowe opowieści w internecie.
Na przykład. Mhm. Tacy, którzy mają swoje strony, którzy się nie, że tak powiem, nie wstydzą tego, co ewentualnie sprzedają, bo są też krzyżowcy, którzy
ale też radzą, prawda? Bo to dla mnie to jest ważne. Tak, jako początkujący ogrodnik, jeżeli mogę się tak nazwać, to najważniejsze dla mnie jest to, żebym miała wskazówki i porady, tak? Bo to, że mam roślinę, to jest jedno, ale ja muszę wiedzieć, gdzie ją wsadzić, w jakie miejsce, jak ją potraktować i co dać na początek, żeby ona sobie poradziła, bo później sobie musi radzić sama, prawda?
To uwaga, teraz radzi Katarzyna Zalewska-Taylor na przykładzie irysów. Kupujemy irysy.
Kupujemy w takim kolorze, bo te dwa są cudowne. Ja nawet nie wiem, jak nazwać ten kolor, Kasia. Ten jeden tutaj, jakiś beżyk, ale on jest złamany troszeczkę z...
Brązowo-różowy beż.
Jasna kawa z mlekiem, bardzo jasna.
Kawę latte.
Tak, ale z odrobiną domieszką różu.
Tak.
Troszkę jest tak. A następny jest jego jak gdyby odwrotnością, prawda? Mhm. Tego różu, takiego bardzo przydymionego, powiedziałabym, jest mniej. Natomiast są oczywiście plamki też tej kawy latte, którą mamy w drugiej roślinie w przeważającej części.
On ma nawet nazwę Dragon's Den.
Dragon's Den to jest ta jasna odmiana... Powiem szczerze, że ten nie powinien tu rosnąć, bo to jest inna odmiana, ale ładnie ze sobą wyglądają, więc niech rośnie.
Wróćmy do zajęć. Kupujemy irysy. Mhm. Powiedziałeś, że nie dostaniemy kawałek kłącza, tylko w jakiejś innej postaci nas
dostaniemy
przyjedzie.
Dostaniemy kawałek kłącza.
To jest bardzo ważna informacja. One się rozrastają poprzez kłącza.
Tak.
To nie są cebulowe, nie. Kłączowe.
Irysy brudkowe to są irysy kłączowe, które się dzieli pod koniec... pod koniec sierpnia, zależy od aury oczywiście.
Czyli jak przekwitną, tak?
Jak przekwitną, co najmniej miesiąc po kwitnięciu.
Pod koniec ich sezonu.
Tak jest. Natomiast na tyle wcześnie, żeby jeszcze te, które wsadzimy, zdążyły się ukorzenić do
no
pierwszych
i wsadzimy je rzeczywiście pod koniec lata albo bardzo wczesną jesienią.
Mm. Tak.
W ten sposób. Bo tu padła jeszcze nazwa, irys brudkowy. One rzeczywiście mają takie fajne
brudki.
A są inne niebrudkowe?
Są irysy, chociażby syberyjskie, to są irysy niebrudkowe.
A proszę bardzo, o tym nie wiedziałem. No. Mhm. Bo wszyscy hodują u nas chyba te brudkowe, prawda?
To znaczy...
Albo większość.
Większość, tak. Mhm. Natomiast syberyjskie są coraz bardziej rozpowszechnione, bo jest ich coraz więcej kolorów i naprawdę zaskakują. Z tym,
nie wiadomo, po co temu irysowi ta, swoją drogą ta broda wystająca z kwiata.
To taki atut.
One owady.
To znaczy, one wabią bardzo często tą brudką. Mhm. Powiem szczerze, że ja się nie zastanawiałam, po co irysowi brudka, ale widocznie jest potrzebna, skoro jest, a poza tym są piękne.
Rozumiem,
no wiesz, to też takie pytanie, po co kozie brudka? Nie?
Dokładnie.
Będziemy się zastanawiać.
Dokładnie. Tego
brody,
typu.
Brody są piękne i już.
Są piękne i już.
Tak. Mamy wybrane dwie odmiany, tak? W pięknym kolorze. Co dalej?
Dalej, kiedy już je dostaniemy...
Przyjedzie to kłącze, tak?
Przyjedzie to kłącze. Wsadzamy to kłącze...
Wybieramy miejsce.
...do gleby przepuszczalnej. Czyli zasada jest taka, że kłącze w suchym, a korzeń to już może być mokro. Czyli jeżeli mamy na przykład glebę bardzo zwięzłą albo bardzo bogatą, irysy nie przepadają za nadbogatą ziemią, wtedy...
Dosypujemy trochę piachu?
Piachu. Po prostu.
Czyli żeby one są preriowe?
To znaczy, powiem ci tak, jeżeli one sobie radzą tutaj...
Wiesz, co mam na myśli, mówiąc preria, prawda?
Tak. Mhm. Jeżeli one sobie radzą tutaj, gdzie u mnie, gdzie mamy albo glinę, albo piasek, i to nie razem, tylko łachami, jakby to jest taka moja strategia. Ja ich nie nawożę, nie pryskam, nie karmię.
Podlewasz?
One tego nie potrzebują tak naprawdę.
Właśnie irysy podobno lubią suche podłoże.
Tak, lubią. Kłącze wręcz, jeżeli ma mokro, będzie zagniwać. Dlatego ja, że tak powiem, po macoszemu je tak traktuję, ponieważ one sobie muszą radzić w ciężkich warunkach, żeby kiedy trafią w warunki, które będą inne, żeby miały tylko lepiej.
Organizujesz im jak najgorsze warunki.
Szkoły
tak naprawdę.
O tym ostatnio też rozmawialiśmy z Katarzyną Bellingham i ona mówiła, że właśnie lepiej sadzić w ogrodzie takie rośliny, które przetrwają w naturalnych warunkach, cokolwiek bezobsługowo.
Dokładnie tak.
Stąd nawiązanie do prerii, tak? Bo w tym kierunku idziemy troszeczkę, prawda? Zmiany klimatyczne do tego nas zmuszą prawdopodobnie.
Tak mam u siebie w ogrodzie. Jest to ogród leśny i mogą być tam tylko takie rośliny, które sobie poradzą po prostu w suchym... W suchej glebie tak naprawdę.
To taka naturalna selekcja, ale też trochę jak u człowieka tak naprawdę, dokładnie. Tak? Ewolucyjnie. Tak.
No to jeszcze ostatnie pytanie. Gleba. Ty powiedziałeś, że albo tu masz piach, albo masz glinę. Ja słyszałem, że to pH powinno być w granicach tej neutralności.
5,5-6.
A jednak?
5,5-6. Neutralna albo lekko kwaśna. Czyli
lekki kwas, tak?
No, to jest najlepsza. Natomiast tak jak powiedziałam, jeżeli się irysom zagwarantuje... Po pierwsze, suche kłącze.
Tak,
gleba gdzieś tam głębiej i tak jest zawsze trochę wilgotna. Tym bardziej, że pąki kwiatowe tworzą się powiedzmy na początku okresu wegetacyjnego, czyli gdzieś tam kwiecień, marzec, koniec marca, kwiecień. Niektórzy nawet twierdzą, że poprzedniego roku, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby to było aż tak wstecz. Natomiast powiedzmy, że wtedy, kiedy się tworzą pąki kwiatowe, jeżeli jest bardzo sucho, należy je podlać, żeby one tą swoją dawkę minimalną wody dostały, a później wystarcza im to, co przyjdzie z nieba. Tak naprawdę.
Po prostu.
I nawet w przypadku suszy wytrzymają jakieś dwa, teraz potrafią być i przez 3 tygodnie jakieś suche dni.
Tak, i jeżeli tak jak mamy teraz jest top kwitnienia, gdybym podlała, pewnie te kwiaty utrzymywałyby się trochę dłużej. Bo kłącze sobie, że tak powiem, zrobi zapas wody i te kwiaty tak szybko nie zwiędną. Natomiast nie ma to specjalnego wpływu na liście.
No ty
tak
przewrotna
naprawdę.
Jesteś, bo z jednej strony tak bardzo, bardzo pracowita, bo zapylasz, chodzisz, podejrzewasz, a z drugiej strony
lenistwo,
nic nie robię przy tych kwiatach, nie
zasilam. O której mówisz, prawda? To też jest danie im jak najgorszych warunków.
I powiem ci, że gdybym ja miała się rozczulać nad każdym, nad każdą sadzoneczką. Tych sadzonek jest w przypadku siewek selekcyjnych kilkaset. Do tego kilkaset tutaj nasadzonych już odmianowych. To ja nie miałabym czasu wtedy ani na krzyżowanie, ani potem na selekcję. A weź pod uwagę, że tego się nie da opryskać, żeby nie było chwastów. Tego maszyną nie zrobisz, to się robi ręcznie.
No właśnie, bo u ciebie irysy kwitną tak w pojedynczych małych kępkach, tak? Niewielkich.
Tak.
I jest bardzo dużo ziemi, są duże przestrzenie pomiędzy poszczególnymi kwiatami. A jak to w ogrodzie może wyglądać? Można je gęsto nasadzić?
Gęsto nie, ponieważ jak widzisz, przyrastają, tutaj jest bardzo dobrze widoczne, tu jest kłącze, widzisz?
Jesteśmy przy irysie czekoladowym.
Tak jest.
I one, on jest czekoladowy, nie ma czekoladowego koloru, halo?
Jest. Tylko, że on już jest przekwitły, więc on jest bardziej rudy.
Tak, rzeczywiście.
Ale on jest brązowy. Tu masz główne kłącze.
I tu w środku, tak?
Tak, to jest główne kłącze. I tak należy sadzić irysa, żeby to kłącze było w połowie na powierzchni.
A teraz, proszę Państwa, wygląda to tak, jak gdyby ktoś wbił do ziemi kołek.
Tak.
Osikowy kołek na przykład, tak?
Ależ
i z tego kołka, i z boków tego kołka zaczęły wyrastać teraz liście jakiejś rośliny. To jest właśnie irys.
To jest właśnie irys. I wygląda to tak, że kłącze, które ewentualny nabywca dostanie, zakwitnie w pierwszym roku albo w drugim roku, no to zależy od odmiany. I z tego kłącza nigdy już nie wyrośnie kwiat.
Jak przyjuca.
Tak. Kolejne przyrosty, tu widzisz, mamy na boki, tu jest kolejny przyrost, zakwitł i z tego już nie wyrośnie. Wyrośnie z kolejnych młodych odrostów z tego kłącza. To tak trochę geometrycznie wygląda. I jeżeli posadzilibyśmy je zbyt blisko siebie, w końcu zabrakłoby miejsca, żeby te kłącza się rozrastały.
Na boki.
Na boki. I w momencie, kiedy jest zbyt ciasno, one nie mogą się rozrastać, nie mają możliwości skumulowania jakby tych wszystkich środków odżywczych w sobie. I z tego powodu kwiaty są mniejsze, drobniejsze, niższe, w końcu zanikają zupełnie.
No tak nie mogą się przepchać też
dokładnie.
Tak naprawdę.
No to trzeba je dzielić, tak? Rozumiem,
dzielimy,
co jakiś czas. Ale
co,
ciach łopatą na pół?
Nie, wykopujesz całe takie kłącze, znaczy nie kłącze, taką całą kępkę, obtrzepujesz po prostu i dzielisz sobie na takie ładne, pojedyncze kłącze i każde możesz wsadzić osobno i za 2 lata będziesz miał szpaler.
Ale mówiąc szczerze, ja z tymi kosaćcami, które posiadam w swoim ogrodzie, przypominam fioletowe, nie wiem czy brudkowe, aż takim się nie przyglądałam, zrobiłam dokładnie to, o czym mówi Włodzimierz, czyli w środek włożyłam łopatę, przecięłam, posadziłam gdzie indziej drugą.
Można, tylko
i
że
poszło. Tak.
Można oczywiście, bo część z tych kłączy została w całości.
Tak, dokładnie.
I z tego będą na pewno rosły.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Rozumiem kłącze, ale te kłącze, to kłącze się rozrasta. Jak głęboko pod glebą?
kłącze jest powiedzmy 3 cm, samo kłącze. Wypuszcza korzenie, które no, mogą sięgać 1,5 metra w zależności od tego, czy to jest wysoki, czy to jest niski. Dlatego
w głąb.
W głąb.
To jest kawałek.
To jest kawałek.
Bo szuka wody.
To jest kawałek. Im bardziej sucho, tym wiadomo, korzeń tym jest, tak jest głębszy. I właśnie o tym mówię, dlatego że kiedy korzeń idzie w dół, to on sobie tą wodę znajdzie, bo w końcu jesteśmy w takim klimacie, że wcześniej czy później popada. On sobie tą wodę znajdzie. Dlatego nie można popełniać bardzo częstego błędu, czyli dostarczać wodę na siłę do kłącza. Ponieważ kłącza są dosyć wrażliwe i nadmiar wody powoduje, że one będą po prostu zagniwać.
Irys musi sam sobie szukać wody, taka jego uroda i taka jego specyfika.
Tak, naprawdę w ekstremalnych
sytuacjach. A samo kłącze należy, no właśnie, ono teraz wystaje, jak powiedziałem, tak jakby ktoś wbił do ziemi kołek.
Ale to kłącze matka, nie? Prawda?
Tak.
I ono wystaje jakiś taki centymetr nad powierzchnią ziemi.
Tak mniej więcej do połowy wysokości kłącza należy wsadzić i to powinno być dobrze.
Aha, w ten sposób, tak?
Czy to jest duże kłącze, czy to jest małe kłącze, połowa wysokości, tak żeby ten grzbiet mógł się wygrzewać na słoneczku.
O to chodzi. I dalej już sobie poradzę, ale przed chwilą, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo przed chwilą widziałam tutaj biedronko podobne, o widzimy, czyli szkodniczek niestety.
Szkodniczek.
No właśnie.
A to jest tramwajarz.
Co ze szkodnikami?
No, to co z wszystkimi szkodnikami każdej innej rośliny. Albo można z tym walczyć, albo można to pokochać. Jest pewien insekt, który nosi nazwę coś irysowy. Nie jestem w stanie zapamiętać, dopóki sobie tego nie zapiszę. Natomiast on jest typowo irysowy.
Czyli jak ćma bukszmanowa?
Tak, to on jest irysowy.
Tak niebezpieczny?
To znaczy on jest niebezpieczny tak naprawdę tylko dla osób, które krzyżują. Ponieważ on żeruje na otwartych kwiatach, na pyłku, a potem składa jaja w nasienniku, czyli wyżera nasiona, które zostały przez nas.
A ja też słyszałem, że generalnie irysy są dosyć odpornymi roślinami.
Tak, dosyć odpornymi roślinami. Co ważne, myślę, nie można też przesadzić przy irysach z nawożeniem, bo one dużo nie potrzebują. Ja tak jak mówiłam, nie nawożę, chociaż gliniasta gleba daje dużo mineralnych składników, natomiast nie ma składników organicznych. Natomiast i tak ich nie nawożę. Dlaczego? Dlatego, że irys przenawożony, po pierwsze, liście tracą kolor, tak jak większość przenawożonych rzeczy. Po drugie, przenawożony irys jest osłabiony i łapie wszystkie możliwe choróbska, jakie mu się mogą przytrafić.
A jakie z tego wnioski, proszę Państwa?
Nie rozpieszczamy
kwiatów, to na pewno to raz. Ale drugi wniosek jest taki, że można mieć przepiękny, barwny ogród z efektem wow, proszę Państwa. A w tym ogrodzie można nic nie robić. Nie podlewać, nie nawozić i generalnie tylko przychodzić z kawką o poranku. A pielić, tak?
Pielić, to jest ważne, ponieważ...
Zauważyłam tutaj kubki ze schniętych chwastów. Jeszcze jak byliśmy tam na poprzednim, myślę sobie, Boże, przecież tutaj w ogóle żadnych chwastów nie ma. Jaka super ziemia u tej Kaśki, ale to jest wynik Twojej pracy.
Jestem w tej chwili w połowie, że tak powiem, ponieważ przejdziemy tam dalej, zobaczycie, jak powinny wyglądać moje rabaty. Troszeczkę mi pogoda pomieszała szyki, bo to kwitnienie jest wcześniej, więc nie zdążyłam tego zrobić, że tak powiem, według moich standardów. Dlatego te kubki tutaj widzisz. Natomiast wracając do rzeczy ważnej. Irysy nie lubią chwastów. Nie lubią chwastów, zwłaszcza takich jak gwiazdnica, która się bardzo rozłazi. Ona potrafi opleść wręcz kłącze. Tak samo jak każdą inną roślinę. Ona wtedy zaciemnia, ona podnosi wilgotność i wtedy też jest jakby większe prawdopodobieństwo, że będzie zagniwać. Czyli wokół irysa nie powinno być chwastów.
No to pozostaje jednak pielenie. To dziękujemy za uwagę. Ja już myślałem, że znalazłem sposób na leniwy ogród. Okazuje się, że i irysy to jest prawie to, o czym marzę, o czym myślę, ale idę szukać dalej. Akasia nam pokazuje kolejną i następną odmianę i zatrzymujemy się przy każdej i podziwiamy i to jest ten efekt wow. A ty planujesz jakiś taki teraz efekt wow, masz w głowie coś, co ci chodzi, żeby wyhodować, czego jeszcze nikt nie ma?
To znaczy, ja bym chciała bardzo wyhodować coś, czego nikt nie ma, natomiast nie jest to możliwe niestety, czyli irysa czerwonego.
A w ten sposób?
Genetycznie jest to niemożliwe.
To jest kwiat dla mnie, nie znoszę czerwonego.
Nie ma czerwonych irysów, one są po prostu genetycznie, nie posiadają barwnika, który odpowiada za ten kolor. Także raczej mi się to nie uda, ale nikt mi nie zabroni próbować.
Życzymy powodzenia w takim razie. I bardzo dziękujemy za opowieść irysową.
Nazwa audycji Włodzimierza to ładne kwiatki. Okazuje się, że w związku z tym brakiem czerwonego irysy to super kwiatki.
Katarzyna Zalewska-Taylor, kłaniamy się nisko. Gina
Włodzimierz-Raszkiewicz. Dziękujemy.
Dziękuję do miłego, do usłyszenia za tydzień.